Myślę, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Tak, dzisiaj mamy święto pracy, jutro mamy święto flagi, a pojutrze mamy święto konstytucji. Także, kochani, trzy święta po kolei. Możemy świętować do woli, prawda? Radować się i cieszyć się. Więc, kochani, powiedzmy sobie tak zupełnie szczerze, chyba powinniśmy powiedzieć o pracy dzisiaj, prawda? No bo święto pracy, więc trzeba o pracy powiedzieć. Proszę? No nie, pracy też fizycznej, którą tu mamy na ziemi, bo Bóg wcale nas nie zwolnił od tej fizycznej i powiedział, pracujcie tylko dla mnie. A tutaj na tym świecie nie pracujcie, wcale nie pracujcie. Czy tak jest powiedziane? No, prawda, że nie? Więc dzisiaj powiemy o pracy fizycznej. Powiemy też o pracy dla Pana. Otóż, kochani, wierzący człowiek musi pogodzić dwie rzeczy, bardzo ważne rzeczy, o których Pismo Święte bardzo wyraziście się wypowiada. Mianowicie musimy odnieść się odpowiednio do sprawy pracy człowieka na ziemi, czy dla Pana, czy też fizycznej naszej pracy, czy też nie. I druga sprawa, która musi w zasadzie równoważyć tą pierwszą, to jest uświęcenie. Otóż musimy dobrze wiedzieć, że praca i uświęcenie muszą mieć właściwą pozycję w naszym życiu. Nigdzie Pan nie powiedział, no jak pracujesz, jak ciężko pracujesz, prawda? No to jesteś zwolniony od uświęcenia, bo nie masz na to czasu, prawda? Czy tak jest powiedziane? Nie. I dlatego Słowo Boże nam wyraźnie mówi, a to Słowo jest zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział. 1279 strona, pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, i jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jezus Chrystus przychodzi. Pociesza was to? No mnie bardzo. Naprawdę mnie bardzo, ale niektórych nie pociesza. Na przykład diabeł się wcale nie cieszy, że Jezus Chrystus przychodzi. I chciałby jak najbardziej opóźnić to. A ma on wpływ na to? Nie ma żadnego. Dlatego bądźmy spokojni, Jezus Chrystus przyjdzie. Otóż, kochani, o pracy najpierw powiemy, bo tu jest tak wyraźnie powiedziane, gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Nakaz, jest nakaz pracy, a więc o pracy. Różnie ludzie mówią o pracy i w różny sposób do niej podchodzą. Bardzo różne są też i nasze doświadczenia w tej sprawie, szczególnie tych troszkę wiekowo starszych, którzy też i w socjalizmie sobie troszkę pożyli. Wiedzą, że to było wcześniej trochę inaczej, teraz jest trochę inaczej. Mianowicie o pracy niektórzy mówią, że praca uszlachetnia. Inni z kolei mówią, praca uszlachetnia. Nie, robota ogłupia. Jeszcze inni mówią, przez trud do gwiazd można zmierzać. Czyli przez pracę można aż do gwiazd dotrzeć. I to po łacinie brzmi per aspera ad astra. I to jest takie, wiecie, wzniosłe bardzo. No i rzeczywiście, ludzie tak ciężko pracują i już na Księżycu lądowali, a teraz mają zamiar na Marsie wylądować, wiecie? No i to jest takie, wiecie, no przez trud, przez pracę, przez robotę konkretną, no docierają do innych ciał kosmicznych i to jest takie zupełnie nadzwyczajne. Ale też i jest takie powiedzenie o pracy, praca czyni wolnym. Praca czyni wolnym. I wiecie, jak to po niemiecku brzmi? Arbeit macht frei. I wiecie, gdzie to jest napisane? Nad bramą wjazdową do Oświęcimia. Praca czyni wolnym. Widzicie, co ludzie wymyślają? Ludzie różne rzeczy o pracy wymyślają. I na przykład niektórzy mówią, pracuj, pracuj, a garb ci sam wyrośnie. Albo pracujesz, pracujesz i nic z tego nie masz. Albo robota to głupota, trzy znaki zapytania to życie. Ludzie różnie traktują pracę. Różnie do niej podchodzą. I wiecie, niektórych w żaden sposób nie można zmusić do pracy. I dla nich w zasadzie bezrobocie to jest wyjście, to jest sposób na życie. Bezrobocie to jest sposób na życie. Ale Pismo Święte wcale nie pozwala na taki sposób pojmowania. Za czasów socjalizmu, ja tam poproszę Benjamina, żeby wyświetlił tutaj jeden slajd. Za czasów socjalizmu było coś takiego właśnie. Nakaz pracy. To jest typowy nakaz pracy, to jest oryginał, wiecie, tam jest tylko zamazane nazwisko. 15 czy 25 styczeń chyba, 55 rok. Wiecie, w Polsce 7 marca 1950 roku przyjęto taką uchwałę sejmową, aby wprowadzić nakaz pracy. Nakaz pracy. I to miało zapewnić kadry dla różnych przedsiębiorstw, żeby w odpowiedniej ilości byli. I tak na przykład jak ktoś dostawał nakaz pracy, skończył na przykład medycynę w Olsztynie na przykład, no to wysłano go gdzieś do Kielc. Nakaz pracy do Kielc. I to obowiązywało przez 3 lata i po 3 latach człowiek mógł zadecydować, gdzie pojedzie, gdzie będzie pracował. No oczywiście, jeśli miał bardzo dobre wyniki w nauce albo na przykład miał barki takie, wiecie, i znajomych trochę więcej, to wcale tak daleko nie musiał od miejsca zamieszkania jechać. Więc to były takie nakazy. Dziękuję bardzo. Teraz powiem tak. Te nakazy pracy to były takie nie z Biblii wcale wzięte, chociaż wiecie, niektóre rzeczy mogą być bardzo zastanawiające, bo w Piśmie Świętym czytamy taki werset, w którym jest powiedziane, kto nie pracuje, niech i nie je. A wiecie, kto to powiedział? Lenin! Nie wiedzieliście? Lenin to powiedział. Kto nie pracuje, niech i nie je. Skąd on to wziął? Taki mądry człowiek, jak on to wymyślił? Przeczytał w Piśmie Świętym. Nakaz pracy z Biblii jest wzięty. Wiecie? A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I wiecie, Jeśli chodzi o ten nakaz pracy w Biblii, to jest on już ujęty w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w 15 wersecie. Druga Mojżeszowa, 15, drugi rozdział, pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 15 werset. W drugim rozdziale Biblii w ogóle. Pierwszy rozdział mówi o stworzeniu, a już w drugim Bóg mówi tak. Pan Bóg zatem wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Aby uprawiał go i doglądał. Aby człowiek pracował, nakazał mu, żeby pracował. Po prostu Bóg wszystko stworzył i powiedział, teraz człowieku, ty kontynuuj moją pracę. Ja ciebie stawiam tam, daję ci nakaz do wykonywania dzieła i masz to robić. Od samego początku Bóg od razu powiedział, nawet w raju człowiek nie był zwolniony od pracowania. I niektórzy sobie myślą, różne opinie słyszałem, że oni nie chcą iść do nieba, bo tam trzeba będzie cały czas pracować. A inni z kolei mówią, oni nie chcą do nieba, dlatego że oni nie chcą siedzieć na mokrej chmurce i grać cały czas na fujarce. Otóż powiem wam zupełnie szczerze, na podstawie Pisma Świętego, że jak Jezus Chrystus nas weźmie do swojego królestwa, to wcale nie będziemy zwolnieni od pracy. Wiecie dlaczego? Bo Bóg pracuje. Bóg cały czas pracuje. Tylko że Bóg ustanawia konkretne zasady tej pracy. Każdemu daje nakaz pracy. Widzieliście nakaz? Nakaz. Skierowanie. Normalnie do pracy skierowanie. Idziesz do roboty. Teraz by się wydawało, takie czasy są, że teraz ten kapitalizm i ten taka zupełnie inna gospodarka rynkowa bardziej, nie, no to teraz nakazów pracy się już nie wystawia. Kochani, już wtedy oni zrezygnowali. W 1950 wprowadzili, a w 60 znieśli po 10 latach. Nie sprawdziło się. Wiecie dlaczego? Dlatego, że z niewolnika nie ma robotnika. A więc zobaczmy, Bóg cały czas naucza człowieka, co trzeba robić. I mówi, masz pracować. A jeśli nie pracujesz, to też odzwyczaj się od jedzenia. A w zasadzie Bóg nie mówi dokładnie tak, jeśli nie pracujesz. Wiecie, zwróciliście uwagę? Lenin tak mówi. Nie pracujesz, nie jesz. A wiecie, jak Biblia mówi? Nie chcesz pracować, to nie jesz. Zwróćmy na to uwagę. Słowo Boże bardzo jasno się wypowiada. Jeśli nie masz możliwości, jesteś na przykład kaleką, to co, nie masz prawa jeść? Ale masz. A jak straciłeś pracę, to raptownie, jako bezrobotny, nie masz prawa jeść? Największy problem jest z ludźmi, którzy nie chcą pracować. Po prostu nie chcą pracować. Co im nie robisz, jak im nie układasz, to żadna praca im nie pasuje, nie taka, nie wtedy, nie tyle, a ile. I to również Bóg określa. Bardzo dokładnie. I w 5 Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale i 13 wersecie, jest powiedziane tak. 6 dni będziesz pracował. To jest nakaz pracy. 6 dni będziesz pracować i wykonywać, będziesz wykonywał wszelką twoją pracę. Ale 7 dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy i to jest zakaz pracy. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Widzimy? I jak ludzie łamią prawo w tym samym czasie, jak jest bezrobocie i na przykład ludzie wcale nie chcą podejmować pracy, nawet jak im dają pracę, to oni nie chcą, tak samo łamią prawo Boże, jeśli chodzi o odpoczynek. Wiecie, jak się to nazywa, to łamanie prawa Bożego, jeśli chodzi o odpoczynek? Pracoholizm. A wiecie, że pracoholizm to jest grzech? Pracoholizm to jest grzech. Ale niepracowanie to też jest grzech. Dlatego przyjmijmy Bożą zasadę, której Bóg bardzo wyraźnie tłumaczy ludziom, jak się mają zachowywać. Konkretnie, Bóg daje nakaz pracy, ale powiedział 6 dni, a 7 nie wolno ci pracować. Co to oznacza? Że pastor albo duchowny cały czas grzeszy, bo w niedzielę pracuje. No czy w sobotę, czy w niedzielę, jaki dzień jest ustalony. To po prostu łamie. W Piśmie Świętym jest wyraźnie powiedziane, że kapłan łamie i przekracza sabat. Jak to jest? Ano Słowo Boże wyraźnie mówi. Jeśli tego dnia pracujesz, to jeden dzień musisz mieć taki, w którym nie pracujesz. I ludzie o tym zapomnieli. Co ma być robione w tym dniu, kiedy nie pracujemy? Oddawanie chwały Bogu, cześć, uwielbienie dla Boga. Przychodzimy przed Boże oblicze, aby oddać Mu chwałę, aby złożyć Mu pokłon, aby wywyższyć Go. To jest najważniejsze w tym dniu. A ludzie mówią, w niedzielę, ten dzień wolny od pracy, nie? To jest najlepiej zakupy robić. Bo człowiek nie śpieszy się nigdzie, spokojnie, rano wstanie, zajedzie do Super Samu z tym koszykiem, nawet 2 koszyki będzie pchał, jeden on, drugi dziecko albo żona będzie, po 2 koszyki sobie zrobimy i takie porządne zakupy sobie w niedzielę zrobimy. Można? No pewnie, że można. To jest nasz wybór. Tylko nie postępujemy wtedy zgodnie z prawem Bożym. Bo to nie jest dzień na zakupy, na pracę, ale to jest dzień na uwielbianie Boga. Możesz powiedzieć, no dobrze, ale ja akurat mam taką sytuację, że muszę w niedzielę jechać w podróż. I to jest długa podróż i ciężka podróż. No nie mam wyboru, muszę akurat tego dnia. Tak jak ktoś powie, no dobrze, ale ja pracuję w hucie i przy wielkim piecu. Więc nie możemy na sobotę i niedzielę wygasić piec. Wiecie, ile czasu się piec wygasza? Miesiąc. Miesiąc czasu się piec wielki wygasza. A się rozpala? 2 miesiące. Rozpala się 2 miesiące. Więc nie można go wyłączyć na sobotę i niedzielę. No to jak mamy tą sprawę załatwić? W Piśmie Świętym jest powiedziane, co wolno nam czynić, co nie. I na przykład, czy człowiek wierzący może pracować na przykład w więzieniu i być katem do wykonywania kary śmierci? No ale to jest jego praca. Otóż to, powinien się zwolnić. Otóż to. I są pewne zawody, o których pierwsi chrześcijanie wyraźnie się wypowiadali. Wyraźnie się wypowiadali, że to są zawody zakazane dla dziecka Bożego. To nie jest w Piśmie Świętym zapisane, ale powiedzmy to zupełnie szczerze. Apostołowie wyciągali wniosek z tego, co im Jezus Chrystus powiedział. I utworzyli, i te pisma się zachowały, gdzie oni wymieniają, jakie zawody pierwsi chrześcijanie mogli wykonywać, a jakich nie. I człowiek wierzący musi wybierać. A jeżeli tego dnia musi pracować, bo ma zmianową pracę, no to co ma zrobić? No Boże, no co ma zrobić? Akurat zmianę ma, no Edziu, prawda, nie ma go. Grzesznik jeden. No. Jak załatwić taką sprawę? Po prostu mieć wolny dzień, w którym będzie uwielbiał Boga, czcił Boga, chwalił Boga. Musi za każdy taki dzień, którym pracuje, mieć dzień na chwałę Bożą. Dokładnie tak ma być. A więc musimy sobie pewne zasady nałożyć w życiu. Po prostu musimy ich przestrzegać. Jak masz nakaz pracy, tak masz też zakaz pracy. Ten sam Bóg to powiedział. I zobaczmy, nie ograniczył nas i powiedział, 6 dni będziesz świętował i 1 dzień będziesz pracował. No dobrze. No właściwie może tak być. Ale tak nie jest. Bóg powiedział, ja pracuję 6 dni, 7 dnia od swych dzieł odpoczywam i ty masz robić to samo. Czy Bóg potrzebuje odpoczynku od swoich dzieł? Czy Bóg rzeczywiście zmęczył się, chociaż jest powiedziane, że jak pójdziemy tam do wieczności, będziemy pracować bez znużenia, czyli zmęczenia nie będzie, to właściwie od czego Bóg odpoczywa? Wiecie, na co się to wszystko dzieje? A Bóg wyraźnie pokazuje, że musi być taki czas, musi być taki w ludzkim rozumieniu dzień, w którym Bóg dozna chwały z tego, co uczynił. Kiedy ta cała chwała z tego, co mądrze zrobił, spłynie do Niego. Kiedy to przyjdzie, kiedy ci aniołowie, kiedy cały ten wszechświat zacznie uwielbiać Boga. Robimy przerwę w stworzeniu. 6 dni stwarzamy, a 7 dzień jest na przyjmowanie chwały za to, co uczyniłem. To jest właśnie Boży odpoczynek. Że Bóg czeka na człowieka, któremu pomógł. W ciągu 6 dni pracowałeś i w ciągu 6 dni miałeś szczególne Boże błogosławieństwo. Bóg ci w różnych sytuacjach wynagrodził, pobłogosławił, wyratował, uzdrowił. No najprzeróżniejsze rzeczy się działy. I ten dzień ostatni tygodnia jest po to, żeby za ten całe 6 dni w tygodniu podziękował Bogu, zniósł Mu chwałę, wywyższył Jego imię, żebyś Ty po prostu odpoczął od swojej pracy, a wywyższył swojego Boga, który Cię błogosławi. Rozumiemy to? Jak bardzo ten świat przewrócił się do góry nogami? Jak bardzo zmieniły się zasady istnienia, funkcjonowania tego świata? A Bóg wyraźnie mówi. Bóg się wypowiada w bardzo oczywisty sposób. Człowiek w psalmie 104, 23 werset mówi, człowiek wychodzi do pracy swojej, do pracy swej aż do wieczora. Kochani, do pracy my możemy naprawdę podchodzić w bardzo różny sposób. I wiecie, starożytni Grecy i Rzymianie, wiecie jak do pracy podchodzili? Bardzo niechętnie. A szczególnie do pracy fizycznej. I uważali, że praca fizyczna jest ciężarem i obowiązkiem niewolników. Oni w ogóle takiej pracy nie wykonywali. Mieli ludzi, którzy wykonywali to. Natomiast dla Izraelitów, którzy byli prowadzeni przez Boga, wiecie co oznaczała praca? To było normalne działanie człowieka. To było całkowicie normalne. Zobaczmy, Grecy i Rzymianie mówili nie, niewolnicy niech robią, my nie jesteśmy do pracy przeznaczeni. A Izraelici, których Bóg nauczał, dla nich było to normą. To było całkowicie normalne. Praca w zasadzie jest powołaniem człowieka. To powołanie przynosi człowiekowi pokój i radość. Jak pracujesz, nie dla dziurawego worka, ja nie mówię o jakichś takich wyjątkowych, złych sytuacjach, ale mówię o takiej dobrej sytuacji. Kiedy pracujesz i pracujesz i pracujesz i w końcu przychodzi dzień wypłaty. co robisz wtedy? A jak pół wypłaty tylko przyszło na konto? Jesteś zadowolony? A jak już kolejny miesiąc nie ma wypłaty, jesteś zadowolony? Prawda, że nie? Z rezultatów pracy, pozytywnych rezultatów, które są błogosławieństwem Bożym dla człowieka, jesteś zadowolony. I to cię napełnia radością. Jak już czekasz, że przyjdzie wypłata, to już się cieszysz. Jutro będzie. Jutro będzie. Jesteś zadowolony z rezultatów swojej pracy, z wyników, jakie są. Bo to jest coś, co Bóg postanowił dać człowiekowi jako błogosławieństwo. Pracujesz i masz. Więcej pracujesz, więcej masz. Mniej śpisz, więcej pracujesz, jeszcze więcej masz. A wcale nie śpisz i pracujesz, to wtedy masz dużo więcej. I do ciebie należy wybór. Do ciebie należy wybór. Zawsze do człowieka należy wybór, czy ma grzeszyć, czy nie ma grzeszyć. Czy przyjmuje grzech, czy nie przyjmuje grzechu. Do człowieka należy wybór. Ile pracujesz, jak pracujesz, od ciebie zależy. Mówisz, nie, to szef jest, nie, to szef każe i ja muszę, ja nie mam żadnego wyjścia. No to poproś go. O, gdzie? On będzie na mnie krzyczał i tego, zwolni mnie. To nie poproś Jego, tylko proś Boga. A zapewniam ciebie, że jeśli gorliwie będziesz wołać do Boga, Bóg zmieni sytuację. Zmieni sytuację. Jeśli ktoś stanie ci naprzeciw, jako ściana, jako mur, którego nie możesz przebyć. I to stanie pomiędzy tobą a Bogiem i będzie ci przeszkadzać w społeczności z Bogiem, i jestem absolutnie pewny, że Bóg tą przeszkodę zabierze. Oczywiście to jest wyjście, że zwolnisz się z pracy i wtedy już nie musisz tak pracować. No ale wtedy też nie masz środków do utrzymania. A więc musisz rozważyć to wszystko. Bo Słowo Boże jest jasne i dobitnie stwierdza, jak my mamy do tego wszystkiego podchodzić. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami, bo z pracy rąk swoich na pewno będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze będzie ci się wiodło. Błogosławiony każdy, który się boi Pana. Widzimy? Żeby mieć radość z pracy, żeby mieć radość z efektów pracy, musisz się bać Pana. A więc patrz, że zawsze tam, kiedy Bóg ci powiedział, że masz pracować, to Bóg jednocześnie mówi, masz się też uświęcać. Zawsze tam, gdzie masz do czynienia z różnymi działaniami, masz też przestrzegać Bożych zasad. Bożych zasad. Tutaj czytaliśmy w tym rozdziale, jest bardzo wyraźnie powiedziane. Poza tym, bracia, prosimy was, napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu. Jak macie postępować i podobać się Bogu? Wiecie, jaka jest reakcja wtedy człowieka? A co to ja, źle postępuję? A co to ja, nie podobam się Bogu? Przecież ja dobrze postępuję, staram się. I na nabożeństwa chodzę ile razy w tygodniu? 6 razy w tygodniu. Poniedziałek tylko nie chodzę. To co Bóg jeszcze ode mnie więcej chce? Czy po to jest to powiedziane tutaj, abyśmy się obrażali? Jest wyraźnie powiedziane. Jak macie postępować, podobać się Bogu? Jak zresztą postępujecie? A jeśli tak postępujecie, to co? Abyście tym bardziej obfitowali. Widzimy? Tu jest 2 razy coś takiego powiedziane. Przy tym, abyśmy postępowali w podobaniu się Bogu, w takim sposobie postępowania, które podoba się Bogu, a później to zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii, my zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali. Przy czym? Przy miłości. A więc mamy tak postępować, żeby się Bogu podobać i mamy miłować się nawzajem. Wiecie, po czym pierwsi chrześcijanie byli rozpoznawani? Po tym, że rybkę malowali na piasku? Może też. Ale przede wszystkim po czym ich poznali? Bo mieli miłość wzajemną. Potem byli rozpoznawani. A więc czynimy tak, aby podobać się Bogu i też miłować się nawzajem. Niedawno zadzwonił do mnie pewien człowiek i mówi, chciałbym zatrudnić w swoim przedsiębiorstwie człowieka, który by pracował u mnie. Ja mówię, a to czemu pan do mnie z tym dzwoni? To parę dni temu było. Bo ja chciałbym zatrudnić prawdziwego chrześcijanina. Ja mówię, a ale czemu? No bo oni nie kradną i nie kłamią. I tak myślę, polecić kogoś? A jak ukradnie? A jak okłamie? Widzimy, kochani? Ludzie już nauczyli się patrzeć na chrześcijan we właściwy sposób biblijny. Ja chcę zatrudnić u siebie chrześcijanina, prawdziwego chrześcijanina. Dlatego, że to jest człowiek, który przestrzega Boże prawo. Tylko jak już zatrudni tego chrześcijanina, no to się okaże, że jest problem. Bo tam trzeba tak tachometry, coś tam, a to trzeba coś wkładać, wyjmować, coś tam, żeby to się coś zgadzało, a jak policja złapia, jak i to. I później okazuje się, że on chrześcijanina jednak nie może zatrudnić. Bo myślą, że nie będzie jego okłamywał, ale policję to będzie okłamywał. Widzimy, jak to jest? My musimy się nauczyć Bożych zasad w życiu. Żeby mieć radość z naszej pracy, musimy stosować Boże zasady. Drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział, trzy wersety tutaj przeczytamy od 10. Powiedziane jest tak. Drugi Tesaloniczan 3:10-12. Bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Tymczasem słyszymy, że niektórzy spośród was nie liczą się wcale z ustalonym porządkiem, nie pracują w ogóle, lecz zajmują się ciągle niepotrzebnymi sprawami. Otóż takich pragniemy przywołać do porządku, polecając im z całą stanowczością w imię Pana Jezusa Chrystusa, aby zabrali się spokojnie do pracy, by mogli spożywać chleb własny. Widzimy, co Słowo Boże nakazuje? Pierwszy Tesaloniczan 2:9 pisze tak. Bracia, pamiętacie zapewne nasze wśród was wysiłki i trudy. Przypominacie sobie, jak ciężko pracowaliśmy dniem i nocą, byle tylko dla nikogo spośród was nie być ciężarem. To tak właśnie głosiliśmy wśród was Ewangelię Bożą. A pierwszy Tesaloniczan 4:11 mówi, i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. I kochani, gdzie byśmy nie spojrzeli? Efezjan 4:28. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą, złodziej żmudną pracą, własnych rąk zdobywa dobra, po co? Aby miał z czego udzielać potrzebującymi. Widzimy? Wiecie, to jest tak, że złodziej wkłada rękę do torebki, aby wyciągnąć pieniądze, nie? A my nieraz mówimy, jedna pani, drugiej pani wsadziła do torebki 100 zł. Taki u nas dobrobyt. A to jest właśnie o tym mowa. Słowo Boże mówi, że ty nie wyciągasz, tylko zarabiasz, żeby innym włożyć. Żeby innych ubogacić. My myśleliśmy, że po to pracujemy, żeby tylko dla siebie mieć, prawda? Ale nie wszyscy tak myślą, prawda? Amen? Niektórzy przyszli do mnie ze społeczności, powiedzieli, pastorze, niech mi pastor podpowie, komu mógłbym pomóc, bo tak no taka potrzebująca rzeczywiście osoba, bo ja akurat nie znam, takiej akurat bardzo potrzebującej w jakiejś takim potrzebie materialnej, bo chcę pomóc. Jaka to jest postawa? Udzielania potrzebującemu. To jest właśnie to, co w Słowie Bożym jest powiedziane. I taką drogą idziemy i takie chęci mamy. I dlatego też, jak apelujemy, chcemy budować nowy kościół. Nie? To co robimy wtedy? No ofiarujemy na to, prawda? Mamy otwarte serca. Bo taka jest prawda. O tym świadczą te środki, które są zgromadzone, które są na koncie, nie? A ja wam powiadam, abyście obfitowali. To nie znaczy, że już koniec, ale jakbyście jeszcze kiedy mieli pobudzone serce, to róbcie to. Po prostu dla siebie to robimy. I to jest, kochani, taki sygnał od Ducha Świętego, że idziemy we właściwą stronę. Robimy właściwe rzeczy. Wspomagamy innych. Wspomagamy wspólną sprawę. Po prostu jesteśmy chętni do tego. No bo co z tego, że zarobimy i zużyjemy wszystko na siebie? Mamy się uświęcić. A w jaki sposób się uświęcamy? Że powstrzymujemy się od grzesznych rzeczy. Prawda? To jest uświęcenie. I dlatego równolegle do naszej pracy, równolegle do naszych działań, otwartych serc dla ludzi potrzebujących i dla wspólnego dzieła, mamy też po prostu otwarte serce na działanie Bożego Ducha Świętego w naszym życiu. Duch Święty musi nas przemieniać. My musimy czas mieć na uwielbienie Boga. I jeśli siedzisz na nabożeństwie i myślisz sobie 2 godziny to nabożeństwo, jak to można wytrzymać? Ojej, jeszcze 30 minut się przedłużyło. Ojej, ojej. No przecież to jest cały dzień na uwielbienie Pana. Nie przychodzisz, nie odbębniasz 45, 50 czy 120 minut, a później pozostałe wszystkie minuty zużywasz na siebie. Bo przecież w tym dniu nie o to chodzi. Wszystkie 6 dni w tygodniu zużywasz na siebie, czy na pracę, czy na jakieś swoje wykonanie swoich dzieł, a niedzielę nie przeznaczaj dla siebie, tylko dla Boga. Uświęcenie. Mówię uświęcenie. To znaczy przybliżenie się do Boga. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. 1 Tesaloniczan 5:21 mówi, wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności uświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołał do świętości, wierny jest. Doprowadzi więc swoje dzieło do końca. Wierny jest ten, który was uświęca. Bóg jest wierny. Jeśli idziesz w kierunku uświęcenia, On ci w tym pomoże. Wejdziesz do uświęcenia i będziesz coraz bardziej czysty przed Bożym obliczem. Przecież uświęcenie polega na tym, że w życiu naszym odchodzimy od rzeczy grzesznych. Czy ktoś nas jest bez grzechu? Ktoś jest? Nie? No ja nie jestem, także ja, jakby ktoś tego, to... Ale nie jesteśmy bez grzechu, wszyscy grzeszymy, ale czy zmierzamy do uświęcenia? Co to oznacza? Że staramy się, żeby grzechu w naszym życiu było jak najmniej. To nie jest tak, że jak człowiek tonie i już ból i mówi ratujcie, to ty mówisz, o już i tak prawie utonąłeś, to nie ma co cię ratować. Nie machaj rękami, idź na dno. Kochani, my musimy być ludźmi, którzy niezależnie od tego, w jakim stanie duchowym się znajdują, przychodzić do Pana i stawać się po troszkę lepszym. Nawet jeśli ci się zdarza to samo zrobić jeszcze raz, ale przychodź do Boga, próbuj i znów próbuj. No po to przecież jest powiedziane, że jak się jeden z uczniów Jezusa zapytał, ile ja razy bratu swojemu mam przebaczać? 7 razy w ciągu dnia? Wiecie, jaka była odpowiedź. To tam strasznie dużo wychodzi. 7 razy 77. To wiecie, to jest naprawdę dużo. To jest niemożliwe nawet, żeby tyle ktoś zgrzeszył przeciwko nam w ciągu jednego dnia. I po to Jezus Chrystus o tym mówił. Żebyśmy my zdawali sobie sprawę, że niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, mamy dążyć do uświęcenia. Mamy uczyć się przestrzegania Bożego prawa. A więc nakazu pracy i zakazu pracy. Czystość w życiu naszym. Jeśli jestem nieczysty, to co będę się oczyszczał, jak już tak jestem nieczysty? Jestem grzeszny, to co będę się oczyszczał i tak jestem grzeszny? Kochani, powiedzmy sobie szczerze, wyciągamy wniosek z tego, co Słowo Boże mówi. Nawet najmniejszy grzech powoduje, że nie wejdziesz do Królestwa Niebios. To jeśli ten malutki zrobisz, to co, jak zrobisz jeszcze 20 innych? To nie stać, to jest... Jak malutki grzech powoduje, że nie wejdziesz do Królestwa. Ale krew Jezusa Chrystusa omywa nas tylko od wielkich grzechów, od małych nie, tak? Od wszystkich nas oczyszcza. Dlatego człowiek wierzący musi dążyć do uświęcenia. Musi dążyć do uświęcenia. I Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. W Hebrajczyków 10:10. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jezus Chrystus został ofiarowany raz na zawsze, abyśmy uświęcenia dostąpili. A dalej w Piotra, pierwszym rozdziale, 16 wersecie. Za przykładem świętego, tego, który jest w niebie, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, no ale dlaczego ja mam być święty? No bo Bóg jest święty. No właśnie tu jest wyraźnie powiedziane. I to jest powtórzone w Starym Testamencie, no co najmniej 3 wersety zapisałem sobie. Jeśli chcecie wiedzieć w Księdze Mojżeszowej, w 3 Księdze Mojżeszowej jest to powiedziane w 11 rozdziale, 19 i 20. W 11, 44 werset mówi, ja Pan jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. A 19 rozdział, 2 werset mówi, mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, świętymi bądźcie, bo ja jest święty, Pan Bóg wasz. I 20 rozdział, 7 werset mówi, uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Kochani, jest to wyraźnie przez Stary Testament aż po Nowy Testament cały czas mówione, że nigdzie nie jesteśmy zwolnieni od uświęcania się, od przybliżania się do Boga. Równolegle do pracy naszej musimy wykonywać to, co Bóg do nas mówi. Zresztą Bóg o pracy nawet powiedział. I układa wszystko w swojej kolejności. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Kiedyś jest powiedziane, że Bóg kazał takich ludzi, którzy łamią prawo, przekraczają Boże przepisy. Co trzeba było z nimi robić? Kamionować. Moglibyśmy powiedzieć, to co, Bóg teraz zrezygnował już z kamienowania ludzi? Zrezygnował? No tak, zrezygnował. Zrezygnował. Ale z odpowiedzialności za czynienie grzechu nie zrezygnował. Przyszedł czas miłosierdzia. Okres miłosierdzia Bożego. I wszystko, cokolwiek złego robisz, Bóg może ci przebaczyć. Pod warunkiem, że robisz konkretne kroki w tym kierunku, żeby było to przebaczone. pokutujesz, żałujesz za grzech, odstępujesz od swojego sposobu postępowania, inaczej mówiąc, uświęcasz się. Bóg czeka na twoje uświęcenie. Bóg mówi, ja jestem święty, więc chcę, żebyś ty też był święty. Skoro ja, Ojciec, jestem święty, to ty, Syn, też musisz być święty. Ty, córka, musisz być też święta. Bo ja jestem święty. A ja jestem Bogiem twoim. Jestem twoim Ojcem. Czy ktoś modlitwy pańskiej nie zna z was? Ktoś nie zna? Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Czy to chodzi o twojego ojca, który umarł? To chodzi o tego niebiańskiego ojca. I mówisz do niego i każdy w naszym kraju lub prawie każdy zna modlitwę pańską. I mówi do tego Boga, który jest w niebie, mój ojcze, nasz ojcze. Więc jeśli to jest twój ojciec, on jest święty, to ty, syn i córka, musisz też być święty. Rozumiemy się? I to musi być dążenie każdego chrześcijanina, każdego dziecka Bożego. Każdego dziecka Bożego. Bo Bóg teraz już nie kamienuje ludzi, nie każe kamienować. Bo nie wiem, chyba nikt by nie został, gdybyśmy zaczęli za każdy grzech kamienować ludzi. Ale spróbuj ukamienować chociażby jednego. Co ci zrobią? Posadzą cię do więzienia. Nie wolno kamienować. Nie wolno zabijać. I kiedyś też Słowo Boże mówiło, nie zabijaj. Chyba że człowiek wchodzi w taki grzech, który nie może mu być wybaczony. Musi być ukamienowany. A dzisiaj ludzie tak się rozprzęgli, tak luźniutko potraktowali wszystkie sprawy, że pracoholizm nazywają taką pracowitością, taką pozytywną oceną człowieka. Wiecie, dyspozycyjny przez 24 godziny na dobę. O, to jest pracownik. To jest pracownik. I 7 dni w tygodniu, nie 6, 7 dni w tygodniu. I 12 miesięcy w roku. Nie ma świąt, nie ma niedziel, 24 godziny. To jest dopiero pracownik. Kochani, my się musimy nauczyć Bożych zasad. Musimy zacząć się więcej modlić. Więcej wołać do Boga. Przed Jego tron przychodzić, żeby rzeczy mogły się odbywać w Boży sposób. Czy możesz pracować dzień i noc? Ależ owszem, możesz. W Słowie Bożym nawet to wyraźnie jest powiedziane. Apostoł Paweł o tym pisze. Dzień i noc pracowaliśmy. Dzień i noc. Dzień i noc. Możesz pracować. Ale 7 dzień musisz odpoczywać. 7 dzień nie pracujesz. Po prostu Boże zasady. Słowo Boże wyraźnie mówi, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się co? Powstrzymywali na przykład od wszeteczeństwa. Powstrzymujecie się? Beniamin, powstrzymuje się od wszeteczeństwa. No mówię, to są rzeczy konkretne. Każdy z nas musi to robić. Każdy z nas musi się powstrzymywać, po prostu powstrzymywać. Nie dopuszczać do tego, żeby rzeczy, które Bóg określa jako grzeszne, w naszym życiu się pojawiały. Jak się pojawiają, pokutować. Żałować, odejść od tego. I dlatego musimy zacząć stosować Boże zasady. Nakaz pracy, widzieliście, jest. Jest nakaz pracy. Trzeba pracować. Wiecie, że z drugiej strony to może i dobrze, bo ludzie nauczyli się jakiejś takiej systematycznej porannego wstawania, takie jakieś dyscypliny trochę w życiu się nauczyli i później im to dobrze w życiu wyszło. I my może jako chrześcijanie powinniśmy sobie nałożyć pewne zasady postępowania. Pewne konkretne zasady. Bardzo często tego wcale nie robimy. Ale powinniśmy, może i rzeczywiście powinniśmy. I w dzisiejszym dniu, takim bardzo szczególnym dniu pracy, święta pracy, żebyśmy uświadomili sobie, że o pracy Bóg konkretne rzeczy mówi to do nas. Abyśmy się nauczyli tego, że po prostu jest nakaz pracy. I że jest zakaz pracy. Dlatego służmy Bogu tak, jak się to Jemu podoba. A wtedy będziemy mieli od Boga naszego pochwałę, będziemy mieli błogosławieństwo i On nas będzie prowadził w mądrości swojej. Nie wiem, czy na to amen możecie powiedzieć, bo tu takie różne kontrowersyjne rzeczy były mówione, ale jak ktoś może powiedzieć, to powiedzcie amen. I niech was Bóg błogosławi, niech nas prowadzi wszystkich łaską swoją, dobrocią swoją.